Radio Satisfaction. Radio Satisfaction.
Witamy ponownie, to jest Radio Satysfakcja i to był zespół jednego przeboju, który nazywał się The Knickerbockers, zespół amerykański z New Jersey, który powstał w roku 1964 i miał właśnie tylko ten jeden hit pod tytułem Lies. Jak się panu podobał?
Bardzo sympatycznie.
Zacny, prawda?
Muszę panu powiedzieć, że byłem w New Jersey.
Naprawdę?
Ale nie spotkałem ich.
A, to zazdroszczę panu tej Ameryki.
A, ale tam
jak tam pan
wiem,
często do tego wraca, to sobie mówię, a ja nie,
nie
byłem.
No bo ja nigdzie więcej nie byłem, to czego mam więcej wracać? W NRD jeszcze byłem, ale to już to w ogóle chyba nie będę wracał. Szczęście, że w Rumunii nie byłem.
To dobrze to zabrzmiało, ale nie, naprawdę, nie, ja nie powiedziałem tego, jakoś sarkastycznie, tylko naprawdę panu zazdroszczę tej Ameryki. Ja powiem, dlaczego dzisiaj wybrałem ten utwór.
Proszę pana, Amerykę to człowiek ma w sobie. Reszta to są tylko pozory.
Szkoda, że to nie jest koniec naszego programu, bo to byłoby dobre na koniec. Proszę to zapamiętać i powiedzieć.
Zapiszę
jeszcze raz.
Sobie, tak bo jest. Mój umysł jest ulotny.
A, dobrze.
Jak
dobrze.
Motyle.
Tak.
Ważne są tylko chwile. Dziękuję.
Ten utwór Lies pojawia się na różnych forach internetowych. Czasami są takie tematy albo w różnych dyskusjach.
Przerwę panu. Zna pan takie określenie, jak było znajda? Fora ze dwora?
Oczywiście,
a,
wiedzi
pan?
Często
i to oni
słyszałem.
Od tego to wzięli?
No na pewno.
Tak. Teraz też, jak ktoś panu wchodzi na pana stronę, to pan może napisać fora.
Z mojego forum.
Nie,
tak.
Z dwora.
Forum z mojego dworum.
O
dobrze.
Tak. Mówi pan jak rycerz króla Artura w tej chwili.
Tak.
A juści.
Jest wiele takich dyskusji, w których dochodzą różni fani muzyki, który utwór jest najbardziej podobny do różnych dokonań zespołu The Beatles i ten utwór bardzo często się pojawia. Oczywiście od razu trzeba do takich tutaj wynurzeń podejść z rezerwą, no bo to nie są i te głosy, i to nie jest ta jakość kompozycji. I w ogóle sobie tak pomyślałem, że z Beatlesami to jest tak, jak to kiedyś napisał, czytałem w biografii Daniel Olbrychski o Hamlecie. On mówił tak, że Hamlet to jest takie wielkie drzewo i wszyscy aktorzy świata, którzy grali tego Hamleta, jakby się wzięli za ręce, to by i tak nie objęli tego drzewa, że każdemu z nich udało się do czegoś tam dojść, do tej głębi tej sztuki, ale jeszcze są tak całkiem duże połacie tej kory drzewnej, które nie są objęte przez żadną rękę. I tak chyba samo jest z Beatlesami.
I to powiedział Daniel Lubryski, no? Ale to dawno chyba.
Dawno.
No, tak, pierwszej to jak swojej... bardziej prościej mówi.
Ale ładnie powiedział, trzeba przyznać. I myślę, że z Beatlesami też jest podobnie, że wielu próbowało się zbliżyć do nich. Niektórym się w niektórych aspektach oczywiście udawało lepiej, no bo Beatlesi to nie byli żadni wybitni instrumentaliści na przykład, prawda? Mhm. Natomiast jakby całościowo to jest zespół, który jest tak kosmiczny, że nikt do nich nie doskoczył. I tak Knickerbockers, oni oczywiście założyli sobie, że napiszą piosenkę Beatlesowską i się całkiem nieźle im to udało, no ale oczywiście to nie jest jakby ten poziom. Natomiast próba była zacna, piosenka miła. Szkoda, że po tym zespole nie zostało zbyt wiele kolejnych przebojów, dlatego, że jak jeden im wyszedł, to z jednej strony próbowali napisać kilka podobnych rzeczy i jeden z takich utworów za chwilę usłyszymy, też z podobnym ogniem, z podobnym przytupem, podobne brzmienie gitar, natomiast to już nie była ta melodia, słabo się sprzedał i już potem więcej hitów nie mieli. Mieli właśnie tylko ten Lies i ten następny One Track Mind, który doszedł tam do jakiegoś 40 miejsca. A oprócz tego widać, że trochę im nie szło z pisaniem kompozycji, posługiwali się piosenkami takimi jak na przykład All Day and All of the Night zespołu The Kings. Całkiem zacna wersja, no ale to już było takie jakby z drugiej, już wyraźnie z drugiej ręki. Grali też te standardy typu Money i tak oto słuch o nich biednych New Jerseyńskich Knickerbockers zaginął. Ale ten utwór Lies, zacny, pojawia się często na różnych składankach i o nim się jednak mimo wszystko pamięta, więc pomyślałem sobie, że prawie majową porą można o nich sobie powiedzieć.
Ja chciałem wrócić do tematu z poprzedniej godziny, tak. Czyli Kaspara Hausera, Znajdy najsłynniejszego.
Tak. Ja muszę panu przyznać, że ja tak powiedziałem, bo ja lubię tak przytakiwać, no. Natomiast ja tak naprawdę nie mam pojęcia, co to była za historia. Może
26 maja 1828 roku na ulicach Norymbergi zjawił się kilkunastoletni chłopiec, który umiał wymówić tylko parę słów. Na statek miał przy sobie dwa listy. Pierwszy polecający go opiece miejscowego oficera, jak się mówi. Drugi podawał datę urodzenia 30 kwietnia 1812. Chłopiec powtarzał kilka słów. Chciałbym być kawalerzystą jak mój ojciec oraz nie wiem. Często wybuchał płaczem. Na komendzie policji okazało się, że potrafi się podpisać. Kasper Hauser. Mimo, że miał ciało nastolatka, umysłem dorównywał co najwyżej sześciolatkowi. Nie potrafił używać żadnych narzędzi, nawet palcami operował niezgrabnie. Jadł tylko chleb i wodę. Stwierdzono jednak, że ma doskonałą pamięć, z czego wyciągnięto wnioski, że zapewne pochodzi ze szlacheckiej rodziny. I no. Tam ta historia się toczy i tylko jaki to ta historia miała odprysk kulturotwórczy. Tajemnicza postać Kaspara Hausera przez wiele wieki inspirowała wielu artystów. Richard Wagner pokazał go jako tytułową postać w operze Parsifal. Proszę. Paul Verlaine poświęcił mu wiersz, a Jakub Wasserman powieść. W 1974 roku reżyser Werner Herzog, mówiłem o tym, ja tak nieraz mówię i nikt nie wierzy, Werner Herzog nakręcił przejmujący film Zagadka Kaspara Hausera. Tajemnica Hausera nie została wyjaśniona do dziś. No, proszę.
To rzucił pan teraz to w eter i teraz może ktoś wyjaśni tę tajemnicę.
A tam.
Nie liczy pan na to.
Nie.
Ale to zagadkowo to jednak zabrzmi.
No, ale fascynująca legenda.
Tak, rzeczywiście.
Fascynująca, inspirująca, zawsze takie tajemnice.
Nie bardzo takie tajemnice.
Inspirujące.
A wie pan na przykład, że jedna z takich tajemnic to już się wyjaśniło, że nie ma czegoś takiego. Mówię tutaj o Loch Ness. Pan był w New Jersey, a ja byłem na przykład nad Loch Ness i to było piękne, bo jest rzeczywiście taka tajemnicza aura, ale to było już kilka lat po tym, gdy ten człowiek, który zrobił to słynne zdjęcie, że tam jest taki niby potwór.
No, wychodzi taka długa szyja.
Tak, właśnie. To się okazało, że to było zdjęcie kaczuszki zabawkowej i on tak jakoś zmyślnie mu się udało z perspektywą zamanipulować, tak jak pan naszym konkursem próbował przed chwilą.
Że
wszystkich nabrał. I to zdjęcie zostało zrobione w latach 30., a on dopiero na łożu śmierci około 2000 roku się przyznał, że to była tylko kaczuszka.
O niczym nie świadczy.
I to znaczy, że nie ma potwora w
Ale to nie znaczy, bo idzie pan jeszcze raz, stanie pan nad tą wodą i nagle coś pana chwyci za nogę, wciągnie i zobaczy pan wtedy i uwierzy pan, ale będzie za późno, proszę pana, bo nie trzeba było tak blisko wody stać, bo ten z Loch Ness, ten, jak mu?
Nessie.
Nessie, no. mógł mieć zły dzień, no i po prostu chciał kogoś wciągnąć, no i po co to panu?
Ale panie, naprawdę mi pan
trzeba mieć wiarę w sobie.
Z ręką na serce zaimponował mi pan, że tak broni pan tej zagadki.
No oczywiście.
Bardzo mi się to podoba.
Proszę pana,
przywróćmy
Nessie.
Właśnie. Nessie, wróć.
Tak. Ono nie musi wracać, bo on jest. Co to byłby za świat bez zagadek? Znaczy, co by Hercules Poirot robił, proszę pana?
O, Hercules Poirot.
Co by robił bez zagadek? Sherlock Holmes sobie robił bez zagadek. Świat byłby, no,
pusty.
Tak, ja chciałem powiedzieć coś innego, tylko ping zrobił. Takie urządzenie do odrobienia ping jest.
Mhm. No. A ja też jest urządzenie odrobienia pong.
Tak?
To tak, no.
A i z tego powstał ping-pong.
Ale
już zaczynamy.
Zaczynamy
odpływać w kierunku Loch Ness.
Zatem w takim razie wracamy do zespołu Knickerbocker z New Jersey, w którym był nawet pan Arkadiusz. I to będzie...
To znaczy był nawet. Proszę pana, co to ja jestem?
No to
znajda? To zagrajmy.
One Track Mind. Utwór, który doszedł aż do 45. miejsca na listach przebojów.
Radio Satisfaction.
może 9 miesięcy. Gdzie dzieci rosną, rosną, rosną na drzewach. A słońce rozdaje im złote sztuchace. I mogą, i mogą, i mogą jak jabłka dojrzewać. A kiedy, kiedy wichura nadciągnie od morza i gałąź o gałąź, o gałąź, o gałąź zastuka. Zaczyna się wielkie jesienne spadanie. Nad brzdącem, brzdąca, brzdącem, brzdąc leci jak rucha. Bęc, bęc, już jeden leci, pac, 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 już drugi spada. Bęc, bęc, sypią się dzieci, pac, 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 chusty różowej grat. Bęc, bęc, już jeden leci, pac, 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 już drugi spada. Bęc, bęc, sypią się dzieci, pac, 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 chusty różowej grat. Pod wieczór, pod wieczór na wyspę przychodzą dorośli. I chodzą i gapią, i gapią, i gapią się w koło. I zawsze mijają te dzieci, co płaczą. A biorą, a biorą, a biorą ze sobą wesołe. Ten pęc już jeden leci, pac, 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 już drugi spad.
Proszę Państwa, przed nami radiowa majówka. Ja chciałbym Państwa zaprosić do Radia Poznań, oczywiście na wszystkie programy, ale na ten szczególnie 1 maja po godzinie 15. Rozmowa z Tomaszem Siwakiem, wokalistą grupy Omen. Program nazywa się Z Radomia do Gwiazd i będzie tam sporo muzyki tego zespołu i sporo także wspomnień, a także opowieści o tym, co teraz, co jutro Tomasza Siwaka. Posłuchajcie fragment tego programu, przypomnę, 1 maja, niedziela, Radio Poznań po godzinie 15. Witamy Państwa serdecznie. Mamy wyjątkowego gościa razem z nami, Tomasz Siwak z zespołu Omen. Witam Cię serdecznie.
Cześć, witam serdecznie szanownych słuchaczy.
Proszę Państwa, porozmawiamy sobie dzisiaj o muzyce, o życiu, o pasjach. Myślę, że jest to dobra pora, żeby posłuchać większej porcji muzyki zespołu Omen, ale także, żeby poznać artystę. Obraz robi się całościowy, kiedy jesteśmy w stanie posłuchać muzyki, polubić tę muzykę, a z drugiej strony wiedzieć także, co artysta o tym wszystkim myśli, nie tylko o muzyce, ale także o innych kwestiach. Skąd wzięła się pasja do muzyki? Bo tak, podstawówka, liceum, wszyscy interesują się muzyką, ale później to znika. Jedni interesują się muzyką, inni sportem, trzeci szybkie samochody. Zaczyna się dorosłe życie, zaczynają się obowiązki, pierwsze miłości i to wszystko bardzo często wygasa. Jak to się stało, że muzyka u ciebie się pojawiła, no i pozostała?
Lata mojej młodości, dzieciństwa to są lata bardzo szare, bure i nijakie. Oprócz Polskiego Radia Trójki, Radio Wolna Europa i dwóch kanałów telewizji, to nie było naprawdę nic. W związku z tym te zainteresowania tworzyliśmy sobie sami. Muzyka się pojawiła w podstawówce tak naprawdę od szans.
Ready,
Szanty to była pierwsza miłość muzyczna, a potem w stronę właśnie rocka, grania ciężej, grania bardziej melodyjnie, grania ostro, rockowo, elektrycznie. I to był właśnie czas zabijania nudy, ale rozwijania też pasji. Nie było komputerów, nie było internetu, nie było komórek. Nie było też tych szybkich samochodów na ulicach. Jakieś polonezy, fiaty dużej, maluchy i czasami pabieda zwana Warszawą. Był całkiem inny czas, w związku z tym szukaliśmy sobie swoich własnych zainteresowań i rozwijaliśmy swoje pasje. I to był taki czas, że właśnie program trzeci Polskiego Radia, Trójka, zaszczepiała taką nutę czegoś innego. Ta muzyka jednak rozbijała konwenansy, niszczyła szaroburą rzeczywistość.
Ten wielki świat był bliżej.
To w człowieku, który zakochał się w szantach, to jakby pączkowało i ja też chciałem coś takiego spróbować. W tamtym czasie było nas mnóstwo. Chyba całe podwórko chciało grać lepiej, gorzej, ale jakiegoś rocka, jakiś metal. Pokazywać, że my też potrafimy.
Czy pamiętasz muzykę, płytę, utwór czy wykonawcę, który zdecydował o tym, że pomyślałeś tak, to jest to, co chciałbym robić? Czy miałeś taki moment w swoim młodym życiu?
Piorunujące wrażenie na mnie zrobiła piosenka Pink Floyd, Wish You Were Here. Pamiętam, że słuchałem tego w kółko dzień i noc. To jakiś total szok nastąpił. Potem odkryłem Black Sabbath i Ozzy'ego Osbourne'a i to też dla mnie były niesamowite i brzmienia i doznania. Potem już jakoś poleciało. Amerykańskie kapele stawały się coraz bliższe, to zachodnie, anglosaskie. Radio je prezentowało. Kupowało się kasety, piratów, niszczyło się je szybko, odtwarzając na starych grunkach, ale to wszystko w człowieku zapadało. I na pewno było słyszalne i myślę, że jest słyszalne do dzisiaj, bo czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. W moim przypadku właśnie tak jest.
Taki czas, gorzki czas, neonowa noc dookoła mnie. Chciałbym spać, ale dziś lekceważy mnie kolega sen. Spotkaj mnie. Rękę daj, prowadź mnie przez największy mrok na jasny brzeg. Spotkaj mnie. Yeah, yeah. Tak jak nigdy.
Radio Satysfakcja.
And I've decided that we're really not to blame for the love that's deep inside us now. It's still the same, and the sound we make together is the music to the story in your eyes. It's been shining down upon me now. I'll realize. Listen to the tide slowly turning. Watch our heartaches sway. For your children, the life that we are living is in vain, and the sunshine we've been waiting for will turn to rain. Listen to the tide slowly turning. Wash our with the heart on fire that is burning, and from the ashes we can build another day. But I'm fighting for your children. The life that we are living is in vain, and the sunshine we've been waiting for would soon to rain. When the final line is over, and it's certain that the curtain's gonna fall, I can hide inside your sweet, sweet love forevermore.
Spod lady.
Dwa dni temu mignęła nam, proszę państwa, rocznica, no może nieszczególnie znacząca w historii rocka, ale otwierająca pewien temat. Oto bowiem 28 kwietnia, jeszcze w roku 1981, mając zaledwie 33 lata, zmarł Steve Carey. No, nazwisko o tyle się zahaczyło w historii rock'n'rolla, że ten muzyk był basistą zespołu T-Rex, o którym nie mieliśmy tu jeszcze okazji pogawędzić, więc ten smutny pretekst dostarcza nam powodu, byśmy o T-Rexach nieco powiedzieli. Wychodząc od lidera, mianowicie od Marka Felda, który na kolejnym zakręcie swojej kariery zmienił nazwisko, wyjmując po dwie sylaby z imienia i nazwiska Boba Dylana, jego idola, i przeszedł do historii jako Mark Bo Lan. Warto pamiętać, że na początku lat 70. był w Anglii gwiazdą do tego stopnia błyszczącą, że nawet perkusista Beatlesów, Ringo Starr, nakręcił o nim film dokumentalny pod tytułem Born to Boogie. Do kariery estradowej zresztą szykował się już jako dziecko, ponieważ w wieku 9 lat przyszły Mark Bolan oznajmił wszem i wobec, że będzie popularny co najmniej tak jak Elvis Presley. Na razie nosił się nieco kiczowato, jak to było w stylu ówczesnych modsów, stroił się w eleganckie ciuchy, pracował troszeczkę jako model, bo wprawdzie wzrostu był niewielkiego, ale za to bardzo przystojny. Trochę grał na gitarze, jako wykonawca folkowy, wydawał single z piosenkami, ale nikt na te single nie zwracał uwagi. Ta gitara country mu się przydała, kiedy zakładał zespół o pompatycznej nazwie Tyrannosaurus Rex, co jak wiadomo jest nazwą pewnego dinozaura, skróconą następnie do T-Rex. Był to duet akustyczny, który występował w niewielkich klubach i zajmował się brzdąkaniem na gitarze oraz śpiewaniem dość kiczowatych i rozwlekłych tekstów inspirowanych sagami, jakby żywcem wyjętymi z twórczości Tolkiena. Ale muzyka typu groove, czyli dziwaczna, odklejona, miała wtedy wielkie branie. Do tego stopnia wielkie, że ten duet wydał aż 4 albumy. Ale te, jak szybko się pojawiały na rynku, tak od razu znikały w niepamięci i Mark Bolan poczuł, że czas radykalnie zmienić stylistykę, jeżeli chce się utrzymać na rynku i po pierwsze zrezygnować z baśni i zrezygnować z całej tej fantazy. To raz. Po drugie, trzeba było odejść od gitary akustycznej, bo młodzież chciała słuchać elektryki i generalnie należało się jak najszybciej podłączyć do prądu. Wtedy właśnie do zespołu dołączył basista Steve Carey, którego rocznicę śmierci dzisiaj wspominamy. I generalnie nastąpiła zmiana tematyki piosenek. Już Mark Bolan z kolegami nie śpiewał o elfach, o podróżach przez bezkresne łąki celem zdobycia magicznego pierścienia, a przeciwnie, wszedł w mroczne zaułki współczesnego miejskiego molocha. Pisał o menelach, o alkoholikach, o chuliganach poruszających się w neonowym świecie metropolii. I po trzecie zaczął grać rytmicznie, nawiązując do starego, klasycznego rock'n'rolla i boogie-woogie. Podobały mu się nawet piosenki o szkolnych miłościach, takie jakie pisał jeszcze dziadek Chuck Berry. I to wszystko powinno było posiadać jakąś kreację wizualną. A że nastał czas tak zwanego glamour rocka, w skrócie glam rocka, więc muzycy zespołu T-Rex posypywali się brokatem, malowali sobie na twarzach kosmiczne makijaże, wdziewali buty na ogromnych koturnach, nakładali kolorowe, fantastyczne stroje. To był ten ich glitter image, wizerunek błyszczący, świecący, który wtedy stosowali wszyscy, od Davida Bowiego, przez Eltona Johna, przez Lou Reeda, aż po Rolling Stonesów. No i zaczęły się wtedy okresy prawdziwego triumfu, ponieważ T-Rex jako projekt doskonale sprzedawał się w pakiecie z muzyką, z malunkami i z kostiumami. Jako produkt estradowy, który ma ogromne wzięcie. Ostatecznie zespół upłynnił aż 20 milionów dużych i małych płyt. I na listę przebojów top 10 wprowadził aż 7 piosenek, w tym 4 na miejsce pierwsze. Wyspy Brytyjskie ogarnęła T-Rex-staza, jak ją nazywano, która pociągnęła następnych chętnych w tym kierunku. Zespoły Slade, Sweet, Gerego Glittera, Roxy Music i Suzy Quatro. Zaczęły się szalone, brokatowe, błyszczące lata 70., a ich glamour wspierał się wydatnie na dokonaniach zespołu T-Rex, którego przeboje zresztą dźwięczą nam w uszach do dziś.